Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza, nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo, a przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, w liturgii od pewnego czasu czytamy Ewangelii świętego Jana i cały, można powiedzieć, długi passus takiej konfrontacji Jezusa z Żydami. Niektórzy teologowie mówią, że jest to apologia Jezusa. Jezus się musi bronić przed tymi, do których został posłany. On musi się niejako tłumaczyć i to jest paradoks, że Bóg, Stworzyciel świata, ten, który włada całymi galaktykami, kiedy pojawia się wśród ludzi, on się musi tłumaczyć. Dlaczego tak? Człowiek, który szuka swego, nie bardzo chce usłyszeć Boga. I tak było w Starym Testamencie, kiedy, jak przed chwilą usłyszeliśmy, utworzono cielca, bożka, który nie może zbawić, jak mówi autor Pisma Świętego, autor Księgi Wyjścia, nie może zbawić, ale jednak takiego ludzie szukają, kogoś, kto będzie skrojony na ich miarę, kto będzie z jednej strony przytulanką w trudnych sytuacjach życiowych, z drugiej będzie kimś, kim się można będzie pochwalić, że oto mam swojego Boga. Bóg skrojony na ludzką miarę, bożek, to w Starym Testamencie, a potem ta wielka apologia Jezusa, kiedy Jezus musi się tłumaczyć. I wydaje się, że ten Pan Bóg w każdym pokoleniu staje tak przed człowiekiem i chociaż jest Bogiem, chociaż jest Stwórcą, no dochodzi do konfrontacji, w której on musi się poniekąd tłumaczyć z tego, kim jest, dlaczego takie prawa wprowadza. Moglibyśmy wyrysować obraz, w którym na ławie oskarżonych siedzi Bóg, Chrystus i oto świat coraz bardziej nowoczesny, ludzie, którzy coraz więcej wiedzą, mówią: tłumacz się, dlaczego jesteś taki? Dlaczego tak nie pasujesz do dzisiejszej rzeczywistości? Jesteś nieżyciowy, jesteś zbyt daleki od naszej nowoczesności. Prawa, które głosisz, są zbyt dalekie od życia. Jakiś ty, Panie Boże, jesteś nieżyciowy. Moi drodzy, wydaje się, że tak jest co pokolenie. I może w dzisiejszym świecie jesteśmy świadkami, kiedy przysłuchujemy się temu, co mówi świat, jakby rzeczywiście to oskarżenie było coraz mocniejsze. Jakby świat wytykał palcem Pana Boga i mówił: tłumacz się. Jaki ty jesteś nieżyciowy, jaki ty jesteś daleki od świata, jakie te twoje prawa są nieadekwatne do naszej płynnej, zmieniającej się, świetlanej nowoczesności. To jest przedziwne, że Pan Bóg na to się zgadza. U siostry Faustyny w dzienniczku mamy takie fragmenty, w których widać wyraźnie, że Bóg niejako żebrze o tą miłość, że On jest na tyle delikatny, że jest na tyle dżentelmeński, że niczego nie wrzuci człowiekowi w serce na siłę. A wyobraźmy sobie, gdybyśmy tak rolę odwrócili. Gdyby to na ławie oskarżonych stanął ten nowoczesny, wierzący w swoją wielką, świetlaną przyszłość, zapatrzony w siebie, zachwycony, uśmiechnięty może sztucznym uśmiechem, ale jednak współczesny, nowoczesny świat z jego osiągnięciami, z jego tezami, które głosi, jakby znalazł sposób na szczęście, jakby znalazł drogę do raju, który możemy sobie tu na ziemi zrobić. Gdyby tak ten świat, nasz świat, stanął na ławie oskarżonych, co by wtedy było? Spróbujmy sobie to wyobrazić. 3 lata temu w internecie zamieszczono film z egzekucji 21 chrześcijan koptów porwanych w Libii. Zamachowcy, którzy mieli głowy zasłonięte czarnymi kominiarkami, po prostu zarżnęli tych wierzących w Chrystusa, aby pokazać, do czego są zdolni. 22 marca 2017 roku w Londynie, na terenie mostu Westminster, jakiś człowiek z okrzykiem Allah Akbar i nożem w dłoni rzuca się na policjantów. 5 osób zabitych, 29 osób rannych. Kilka lat wcześniej pielęgniarka w jednym z brytyjskich szpitali zostanie skazana i pozbawiona pracy za to, że modliła się za chorego, który, jak się później okazało, był niewierzący. Powiedziano, że to nic, jeśli wyrzucimy Boga z naszego życia, z naszej kultury, że nic się nie stanie. Czy to Bóg jest zbyt daleki od świata, czy to świat zbytnio oddalił się od Pana Boga? Wyrzucamy Boga z naszej przestrzeni, z naszego życia, a przykazania, dekalog mówi: Bóg jest Bogiem jedynym, nie będziesz miał innego Pana Boga nade mną. Ja jestem Bogiem. Moi drodzy, czasem zdarza się, że rzeczywiście wyrzucamy Go z naszej przestrzeni życiowej, a gdy przyjdzie problem, pytamy: gdzie byłeś, Panie Boże? Gdzie byłeś? Stworzyliśmy Auschwitz, mówię teraz o całej cywilizacji, stworzyliśmy gułagi, a potem ludzie pytali: gdzie był wtedy Pan Bóg? A Bóg mówi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Czy to świat jest, czy to Bóg jest daleki od świata? Zbyt daleki, nieżyciowy. Czy może świat, człowiek oddalił się za bardzo od Boga, a potem szuka taniego usprawiedliwienia i kogoś, kogo można wskazać palcem, że jest winny. Oto matka szarpie dziecko bardzo energicznie za rękę, potrząsa tym małym człowiekiem i mówi do niego: ty mały, głupi debilu, jak się zaraz trzasnę, to zobaczysz. Po czym, gdy wystraszone dziecko nieruchomieje, ta ręką sięga po telefon komórkowy, z uśmiechem na twarzy wysyła SMS-a do swojej znajomej. A potem martwi się za kilka lat, dlaczego to dziecko jest takie nadpobudliwe, dlaczego ma kłopoty z nauką, dlaczego mam problemy w kontaktach ze swoim dzieckiem. A Bóg mówi: czci ojca i matkę swoją. Bóg mówi, że życie dziecka jest święte. Czy to Pan Bóg jest nieżyciowy, zbyt daleki od świata, czy to może świat za bardzo oddalił się od Pana Boga? Wyliczono, że 70% dzieci nie tuliło się do swoich rodziców. Połowa nie je z nimi wspólnych obiadów. Właśnie, potem sami dziwimy się, dlaczego nie możemy się dogadać z tym młodym pokoleniem? Dlaczego takie nadpobudliwe, niespokojne, szukające jakichś swoich własnych dróg? Dlaczego nas odsuwa jako starych, nic nie wiedzących o życiu? Czy to Pan Bóg jest nieżyciowy, zbyt daleki od świata, nieprzystający? Czy może człowiek oddalił się od Pana Boga? Według rocznika statystycznego w 2015 roku w Polsce było 67 300 rozwodów. Małoletnich dzieci w małżeństwach rozbitych było 45 tysięcy. I może właśnie tyle małych ludzi, którzy za chwilę będą dorosłymi, przestało wierzyć, że miłość w ogóle jest możliwa. W Belgii 70% małżeństw się rozwodzi. W tej samej Belgii, gdzie kościoły sprzedaje się za przysłowiowe 1 euro. A Bóg w dekalogu mówi: nie cudzołóż. Mówi o tym, że małżeństwo jest świętym, nierozerwalnym związkiem. Czy Pan Bóg jest nieżyciowy? Czy Pan Bóg jest nieprzystający do życia? Czy to świat zbytnio oddalił się od Pana Boga? Globalny raport handlu ludźmi za rok 2012 mówi, że w 118 krajach zostały wykryte takie procedery. Handluje się w XXI wieku ludźmi. 21 milionów ludzi na świecie stało się ofiarami pracy przymusowej. Dorosłe kobiety, 60% z nich przeznaczone do handlu w celach seksualnych. A my oburzamy się czasem tym procederem sprzed dwóch wieków handlu czarnymi niewolnikami. To była kropla, jeśli chodzi o ilość w porównaniu z tym, co dziś człowiek robi z człowiekiem. W latach 60. świat ogłosił, że oto odnalazł chemiczną pigułkę, która będzie wybawieniem dla małżeńskich par, partnerów, że już nie trzeba się martwić, że pojawi się życie. 50 lat po tym fenomenalnym odkryciu mówi się, że Europa wymiera, starzeje się, staje się bezpłodna. Jeden z publicystów powiedział nawet, że Europa w porównaniu z resztą świata to jest komfortowy, luksusowy dom dla starców. Jeden z imigrantów powiedział, że zdobędziemy Europę nie szablą, lecz brzuchami naszych kobiet. Dlaczego boimy się życia? Dlaczego boimy się wprowadzać na świat ludzi, Boże stworzenia? Czy Pan Bóg jest nieżyciowy, daleki od świata, nieprzystający? Czy może świat w tym galopie do nowoczesności, w tym kulcie jakiegoś bożka na własną miarę stworzonego, oddalił się od prawdziwego Boga? Mamy coraz więcej, a wcale nie jesteśmy jakoś coraz bardziej szczęśliwi. Zrobiono badania poziomu zadowolenia, radości z życia w krajach europejskich wśród dzieci. Największym zadowoleniem z życia, radością z życia cieszyły się dzieci rumuńskie, te najbiedniejsze. A my czasem tak bardzo biegamy za tym, żeby więcej mieć, płacąc za to cenę coraz mniej być. W imię wolności wybiera się swawolę, w imię niezależności odrzucono wszelkie autorytety moralne. Ludzie gubią się w swoim życiu i nie mają odwagi, żeby potem zawrócić. Może czasem cicho, w samotności płaczą do poduszki, że się im życie nie układa. Rozwala się rodzina, każdy musi mieć swojego rzecznika, matka rzecznika matki osobno, ojciec rzecznika praw ojca osobno, dziecko rzecznika praw dziecka osobno, pies ma rzecznika praw psa osobno. Ale jakoś rodzina we współczesnym świecie nie znajduje własnego rzecznika tej nierozerwalnej, wiernej aż po grób miłości. Moi drodzy, tych aktów oskarżenia można mnożyć. I jeśli mówię to tutaj, to nie dlatego, żebyśmy się tym chłostali, bo życie ludzkie jest naprawdę skomplikowane, ale dlatego, że my jako chrześcijanie mamy stanąć po właściwej stronie. Choć to jest trudne, choć to nie jest tak bardzo oczywiste, choć trzeba walczyć, choć nieraz na pozór trzeba coś stracić. Moi drodzy, mówię o tym, że dlatego, że życie pokazuje, oczywiście w pewnej dłuższej perspektywie, że Bóg ma rację, że Jego prawo to nie jest wymyślone przy zielonym biurku, wymyślone dla własnego widzimisię prawo. Ono naprawdę nas ratuje. Ono wytycza drogę niełatwą, trudną. I moi drodzy, my jako chrześcijanie możemy podnieść głowy, bo stoimy po właściwej stronie. Owszem, trzeba powiedzieć, że grzech nas dotyka, że dla nas to prawo też jest trudne, że jesteśmy dziećmi swoich czasów. I bywa i tak, że te czasy nas niestety kształtują. Ale właśnie dlatego, jako chrześcijanie, musimy być wierni. I właśnie dlatego jako chrześcijanie możemy spokojnie, z całą świadomością i z dumą podnieść głowę, bo jesteśmy po stronie Boga. I to On wygrywa. Nawet poprzez nasz grzech, słabość, czasem niewierność, czasem te błędy, które popełniamy, ale jeśli stajemy przy Nim i przyznajemy prawdzie rację, tej prawdzie, którą objawił Bóg, to jesteśmy po właściwej stronie i jesteśmy wygrani. Jezus Chrystus w tej rozmowie z faryzeuszami mówił: przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby ktoś przychodził w swoim własnym imieniu, to byście go przyjęli. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie nawzajem odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? My przychodzimy do świątyni każdej niedzieli, czasem częściej, dziś, dlatego, aby oddać chwałę Panu Bogu. Przynieść może to swoje słabe, połamane życie nieraz, ale żeby powiedzieć: wiem, gdzie jest prawda i wiem, kto ma rację w tym świecie, w tej historii. I za Nim stoję. Z Nim stoję. Drodzy bracia i siostry, podnieśmy głowy, nabierzmy ducha, bo stoimy po właściwej stronie. Tylko trzeba mieć odwagę, siłę, wiarę i pokorę, aby powiedzieć: Panie Boże, może moje życie jest takie lub inne. Może popełniłem błąd, jestem grzesznikiem. Może w życiu mi się poukładało tak, a nie inaczej, ale nigdy nie powiem, że to Twoja wina. Przychodzimy tu, aby podnieść głowę, bo jesteśmy po stronie Boga, który jest zwycięzcą grzechu, śmierci, błędu, szatana. I jeśli zrobiłem taki rachunek sumienia, nie wam, ale temu światu, to dlatego, żebyśmy nabrali siły, abyśmy nabrali ducha, bo jesteśmy Jego. Bo jesteśmy Jego. Drodzy bracia i siostry, wyjdziecie z tego kościoła, pójdziecie do swoich obowiązków, do tego niełatwego życia. Bądźcie świadomi, że stoicie po właściwej stronie. I bądźcie Jego świadkami. I nie bójcie się tego, nie bójmy się tego, że świat będzie wskazywał palcem Boga. Jesteśmy po stronie zwycięzcy. Amen.